Dzieje apostolskie, rozdział 2. Końcówka. Tu jest po tym, jak kazanie Piotr wygłosił. Jest takie stwierdzenie o obietnicy. A potem mówi, jest od 40 wersetu jest napisane: w wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ich: ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni i przyłączyło się tego dnia około 3000 dusz. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. To jest, ten 40 werset jest tutaj nas o tyle interesujący, że Piotr mówi wyraźnie, żeby się ratować od pokolenia, które jest przewrotne. Jeżeli tak, to znaczy, że musimy się ratować od czegoś, co jest, po to, żeby nie być. Czyli żeby nie takiej przewrotności nie zachowywać w swoim sercu. Ci ludzie przyłączyli się i trwali w ilu sprawach? W czterech rzeczach, tak? W nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bardzo prosta rzecz. Następnie czytamy, że działo się wiele znaków i cudów i mieli wszystko razem wspólne, sprzedawali posiadłości, dobra, rozdzielali je wszystkim według potrzeb. Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca. To było coś, co było w ogóle niespotykane, niesamowite, że nagle powstała taka grupa ludzi, którzy potrafili wyjść z tego przewrotnego otoczenia, które zresztą było bardzo religijne. To jest, nie można powiedzieć, żeby nie było. Ale jak Paweł, jak Piotr pisze, mówi o tym kazanie, które wygłasza na początku, to on przecież mówi do ludzi, którzy na ogół byli bardzo religijni. I teraz okazuje się, że oprócz tego, że byli, to niestety większość z nich, czy wielu z nich, to byli ludzie, którzy potrafili być jednocześnie religijni, jednocześnie potrafili być przewrotni. My czasami sobie myślimy w takich sytuacjach, że Panie Boże, dzięki Ci, że nie jestem taki jak ten przewrotny, religijny człowiek, prawda? Ale okazuje się, że my też potrafimy być ludźmi, którzy są przewrotni. My też potrafimy być ludźmi, którzy są w pewien sposób religijni. To znaczy przychodzą do kościoła, wychodzą z kościoła, a potem już ich nie ma. Tutaj jest napisane, że oni trwali w nauce apostołów, w społeczności, łamaniu chleba i w modlitwach. Coś się działo, co było trwałe, co było stałe. Narodziła się wspólnota. Wspólnota, która nie była tylko wspólnotą na chwilę, to znaczy oni się nie gromadzili tylko na chwilę w tych swoich synagogach czy tam w świątyni na przykład. To byli ludzie, którzy oni uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. Teraz przypomnijmy sobie taką sytuację, kiedy Pan Jezus powołał apostołów i tam jest napisane, że On powołał apostołów po to, żeby byli z Nim. Prawda? Chodził z Nim przez te 3 lata i tam było nie do pomyślenia coś takiego, żeby On był z nimi, ale oni przychodzili do Niego tylko na lekcje od czasu do czasu. To nie było bycie z Nim. Do tego stopnia się to stało, że jeżeli oni za Nim poszli, to potrafili zostawić swoje domy na przykład, nie? I tu nie chodzi o to, że ci, którzy się przyłączają do kościoła, czy że wtedy się przyłączyli do kościoła, to muszą zostawić swoje żony, swoje dzieci i tak dalej i przyjść, nie? Bo to nie sekta tak działa, to kościół w ten sposób nie działa. Oczywiście w pewien sposób wychodzą ze swojego domu, tak jak wychodzą z Egiptu. Wychodzą duchowo i pojawiają się konkretne bardzo problemy. Bo wyszli. I okazuje się, że nagle ściana, nagle jest zupełnie brak porozumienia, nagle inne motywacje, nagle inny system wartości. Pamiętam, co było, jak moja żona się nawróciła, ja jeszcze nie. No to dokładnie to tak przeżywałem coś takiego. Napięcie takie dziwne, nie? I ci ludzie byli razem. I teraz jest pytanie takie, i wszystko mieli wspólne. Czy to oznacza, że oni non-stop siedzieli razem w jednym miejscu? I czy to oznacza, że oni rzeczywiście nawet szczoteczki do zębów mieli wspólne, za przeproszenie? Nie mieli. Oczywiście, że nie. Czy siedzieli razem non-stop? Oczywiście, że nie siedzieli razem. Ale było coś takiego, co sprawiało, że oni czuli się jednością i oni rzeczywiście byli razem. Jest pytanie, czy my, bo my też możemy sobie różnie to poukładać. Możemy być na chwilę i możemy być razem. Nie wiem, czy rozumiecie różnicę. Ci, którzy mają takie relacje wzajemne, które sprawiają, że ja mogę śmiało powiedzieć, że my jesteśmy razem, to wiedzą. A ci, którzy są od czasu do czasu, to też wiedzą, że są od czasu do czasu. Wtedy była taka obecność Boża, tak niesamowita, i wszyscy by chcieli do tego kościoła, do takiego kościoła wrócić. Wszyscy mówią, że jej, jakby to było cudownie, gdyby Bóg był tak obecny w kościele. Ludzie się modlą, ludzie mają specjalne uwielbienia, ludzie łapią Pana Boga gdzieś za nogi, spuszczają Go w tym uwielbieniu, próbują robić, nadymać się, żeby to przyszła ta obecność Boża. Tylko wszyscy zapominają, albo większość zapomina o jednej rzeczy, że obecność Boża była wtedy taka, że kłamcy umierali. Jak ktoś był nieszczery, przewrotny, jak ktoś okłamał zbór, to pamiętacie, co się stało z Ananiaszem i Safirą. I teraz jest pytanie, kto z nas chciałby modlić się o taką obecność Bożą przy świadomości, że Pan Bóg zabija grzeszników, którzy nie chcą pokutować? Kto z nas chciałby, bo to jest odważna rzecz, modlić się o coś takiego. Panie, przyjdź. Panie, przyjdź, Twoja obecność, nawet przecież słyszeliśmy nieraz takie te, że Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, stąp, ogniu stąp, prawda? I teraz, no dobrze, no ale on jest ogniem trawiącym. Co będzie? W takim razie pytanie, czy my rzeczywiście chcemy, żeby on stąpił? Bo jeżeli on stąpi, a my mamy szczere, przewrotne serca, to tam mogą się dziać rzeczy trudne i mogą być ofiary w ludziach. Po prostu. Tak jak było właśnie z Ananiaszem i Safirą, tak jak Paweł ostrzega i mówi wyraźnie, no jeżeli już przystępujesz do wieczerzy, to nie rób tego w sposób niegodny, bo wielu z was choruje, a niektórzy nawet zasnęli. I to wszystko Pan Bóg robi po to, żeby was nie osądzić razem ze światem. Czyli by pokazać, że On jest, on cały czas jest, On jest Bogiem, On sobie nie pozwala się z siebie naśmiewać. I to jest, no to jest obraz Kościoła, który był pierwszy, pierwotny. To jest obraz Kościoła, do którego wielu ludzi tęskni, chciałoby, a niektórzy już tak daleko poszli w swoim myśleniu, że stwierdzają, że właściwie to jest już nieosiągalne i przejdźmy dalej. Jesteśmy już nie te czasy i tak dalej. Ale można być razem, można mieć wszystko wspólne, w tym sensie, że nikt nie nazywa swoim tego, co posiada, bo tam dalej jest napisane. To znaczy, ja mogę dać to, co mam. Mogę dać to, co mi... Oczywiście nie dlatego, żeby uszczuplić to, co mam w domu, bo Paweł w liście do Tymoteusza potem pisze, że jeżeli ktoś o swoje wdowy w swoich rodzinach nie dba sam i o swój dom nie dba, to jest niewierzący i zaparł się wiary. Czyli to nie może być tak, że wszystko i tak dalej, i tak dalej. To nie na tym polega. Mamy domy, mamy posiadłości, dobrze, sprzedajemy, jest do wspólnej kasy. Tak było na początku. To, co nam zbywa. I Paweł mówi w Koryście do Koryntian, tego nie będę wszystkiego cytował, ale znacie to, prawda, że żeby nie było tak, że dajecie z tego, z czego nie macie. Jak to do Macedończyków szła ta pomoc. No i mamy, jest, są wspólnie, albo nie są, są razem albo nie są, trwają w społeczności albo nie trwają. Taka jest prawda. No i teraz pytanie, jak trwać w takim razie w społeczności? Popatrzcie, co się dzieje. Jesteśmy w stanie, ja wiem, z kim jestem w społeczności, chociaż są między nami czasami tysiące kilometrów. To jest dziwne, to jest Boży cud dla mnie, ale ja wiem, z kim ja jestem w społeczności. Ja wiem, z kim nie jestem. I każdy z nas tak naprawdę wie, z kim jest, a z kim nie jest. Teraz przejdźmy do pierwszego listu Jana. To jest początek, pierwszy rozdział. I zobaczmy taką rzecz. Pierwszy list Jana, rozdział pierwszy. I tu jest napisane, że przesłanie od 5 wersetu. Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od Niego i wam zwiastujemy, jest takie. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, chodzimy w ciemności. Nie, zaraz.
A chodzimy
w ciemności, właśnie, coś mi się nie zgadzało. Jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. A jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czyli jaki jest warunek posiadania społeczności między sobą? To jest chodzenie w światłości. Czyli trudno mi mieć społeczność z innymi braćmi i siostrami. W dodatku jeszcze, jeśli chodzę w światłości, to krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza mnie od wszelkiego grzechu. Czyli ja mam, że tak powiem, uporządkowane życie w poziomie w Kościele i ja mam uporządkowane życie przed Panem Bogiem. Bo chodzę w światłości. Ta światłość sprawia, że ja wiem, ja widzę, co zrobiłem źle. Ja wiem, gdzie są te plamy na mojej białej szacie i ja je będę prał. Ale ja je będę prał nie tylko dlatego, że jestem ja i Pan Jezus, bo to jest mało. Ja je będę prał ze względu na to, jakie mam relacje z braćmi i siostrami. I to chodzenie w światłości dopiero może sprawiać, że my możemy mieć między sobą społeczność prawdziwą. Czyli nikt, kto chodzi w ciemności, nie będzie miał prawdziwej społeczności z Kościołem. Zresztą. I czasami jest tak, że kogoś nie ma, ktoś się gdzieś tam bokami widać, że jest i nie wiadomo za bardzo, co się z nim dzieje. Może być chory, może mieć problem, nie wiem, może być jakoś tam zablokowany, ale Jest czas. Ten czas płynie, z czasem widać coraz więcej, z czasem, jeżeli ktoś ma Ducha Bożego, to on z czasem będzie coraz bardziej chciał, on będzie pragnął, on będzie widział na przykład, bo Duch Święty jest Bogiem, a Bóg jest miłością, prawda? Więc jeżeli Bóg jest miłością, to on w nas będzie pracował w taki sposób, żeby tą miłość wytwarzać i pragnąć miłości. A miłość czymże jest, jak nie społeczności? Nie społecznością. To nie jest miłość wyłącznie do Pana Boga, tylko do każdego w Kościele. Więc jeśli chodzimy w światłości, to będziemy mieli tą społeczność. Prędzej czy później. I widzę naprawdę, przez wiele lat już obserwowałem sytuację, kiedy ludzie, którzy przychodzili do Kościoła i mieli problemy z tym, żeby nawiązać relacje z innymi ludźmi, jeżeli się poddawali Duchowi Świętemu, to te problemy powoli zanikały. I powoli ta chęć rosła, a Kościół też, jak to się mówi, nie zasypiał gruszek w popiele, czyli po prostu wychodził do tego człowieka, tak jak Pan Jezus wychodził. Nie zostawiało się go samego, ale powolutku zaczęły się nawiązywać relacje. I problem jest taki, że my mamy, takie myślenie, że Bóg nam da takie relacje w momencie, kiedy my będziemy w takim półcieniu chodzili. Taki półcień. Po prostu ja nie będę tak naprawdę sobą. Wiecie? Jest takie nawet stwierdzenie po angielsku: I can see you true color. Czyli widzę twój prawdziwy kolor. Widzę cię w prawdziwych barwach, czyli widzę twoją prawdziwą naturę. Ja wiem, kim ty jesteś. Ty mnie nie oszukujesz w żaden sposób. I to jest niesamowita ulga, jeżeli ja stoję twarzą w twarz, siedzę z bratem, z siostrą, ja wiem, kim on jest. Ja wtedy nabieram do niego zaufania. Ja wtedy wiem, że ja mogę mu różne rzeczy powiedzieć. Ja wiem, że on mi powie. Wiem, że mi to powie z miłością. I zaczynamy funkcjonować powolutku jak to, co się nazywa ciałem. Ale on chodzi w światłości, ja to widzę i Pan Bóg sprawia, że on pokazuje się taki, jaki jest. Jeżeli przede mną udaje, to nawet jest chyba tak odruchowo, człowiek zaczyna się troszeczkę przyjmować postawę obronną i udajemy przed sobą. Zaczyna się gra, ta gra to tak naprawdę jest hipokryzja, nic więcej. Jest kilka takich fragmentów i ja jeszcze kilka ilustracji powiem, bo w przypowieściach Salomona są wersety, które mówią o czymś takim. Ja je przeczytam akurat z Biblii, z tłumaczenia brytyjskiego, czyli z warszawskiego, bo one są niekoniecznie dobrze przetłumaczone w gdańskiej. Jest taki werset, to jest przypowieści Salomona 18:1 i on będzie zasadniczo różny od tego, co tu jest. Odludek szuka pozorów, aby móc sprzeciwić się wszelkiej słusznej radzie. To jest w brytyjce i sprawdzałem to w oryginale. Rzeczywiście tak jest. To jest o odludku. W dodatku, jak sobie popatrzyłem na znaczenie hebrajskie tego wyrazu, to jest chyba perach z tego, co pamiętam, to jest nie tylko odludek, ale to jest człowiek, który jest odludkiem, który pogardza innymi i który po prostu trzyma się z boku. Teraz pytanie, po co on się trzyma z boku właściwie? No bo jeżeli ja pokażę mój prawdziwy kolor, jeżeli ja pokażę moją naturę, jeżeli ja zacznę mówić o sobie takim, jakim jestem, no to prawdopodobnie ja usłyszę coś, co wcale mi się nie musi podobać. Mogę usłyszeć nawet co? Słuszną radę. Ale ja nie chcę tej rady. I najbezpieczniej dla mnie, żeby tej rady nie słyszeć, będzie to, żeby nie podchodzić za blisko. Czyli wyłączyć się, krótko mówiąc. To jest taka dziwna rzecz, że człowiek się z jednej strony chce być, a z drugiej strony tak jakby się sam wykluczał, sam wyłączał. Bo on nie chce. Czyli mam warunki, na których ja z wami będę. O. Ale nie idźcie już dalej. I teraz jasne jest, że każdy ma jakieś intymne swoje sprawy, poza które nikomu nie wolno wchodzić. Nawet, dobra, żona, mąż, dobrze. To są rzeczy wiadome, jasne. My to intuicyjnie czujemy. Ale są również takie sprawy, które moglibyśmy powiedzieć innym braciom, innym siostrom. To nie jest sprawa jakaś tam intymna. To nie jest, nie wiem, stan mojego konta. Naprawdę, to nie jest taki problem. Moglibyśmy, ale tego nie robimy. Pytanie jest, czy wtedy chodzimy w światłości, czy Pan Bóg tego od nas chce. Jest jeszcze taki fragment w 27 rozdziale, dwa nawet, też przypowieści Salomona. I to jest werset 17 i werset 19. Werset 17 mówi tak, też czytam z Brytyjki. Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. Nie wiem, jak jest w gdańskiej, bo w tej chwili tego nie czytam.
Żelazo ostrzy się żelazem, tak człowiek zaostrza oblicze swego przyjaciela.
No właśnie, a tu jest trochę inaczej. Tu jest żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. Zresztą może owszem zaostrzyć. Ja sprawdziłem tego przyjaciela tutaj i tu chodzi o człowieka, który jest w jakichkolwiek kontaktach. To nie jest tylko ktoś, kto jest bardzo blisko. To jest ktoś, kto w ogóle jest ze mną, ma jakieś tam relacje, no nie? I to jest bardzo, bardzo mocne, dlatego że zauważcie, że jeżeli my jesteśmy w jednej społeczności, to rzeczywiście będą tarcia. Muszą być. Jeżeli nie będzie tego tarcia, to żelazo nie naostrzy się żelazem, a nasze zachowania nie wygładzą i nie wygładzi inny człowiek. I nie jesteśmy w stanie zobaczyć, w jakim punkcie rozwoju duchowego jesteśmy, jeżeli nie będziemy mieli punktu odniesienia w postaci innych ludzi. Po prostu nie jestem w stanie. Ja zawsze będę uważał, że jestem w porządku. Nie wiem, czy mieliście czasem takie dziwne uczucie, jak byliście na dworcu, siedzieliście w wagonie kolejowym i był na drugim torze wagon, który jechał w przeciwnym kierunku. I na początku, jak on łagodnie rusza, to my nie wiemy, który jedzie, a który stoi. Zgadza się? Bo my nie wiemy dokładnie, który punkt odniesienia jest stały. I my musimy mieć punkty odniesienia, który zawsze będzie stały. I to jest Pan Bóg, to jest Jego Słowo. Ale my również mamy punkt odniesienia w postaci innych ludzi. W postaci ich reakcji. Na to, co mówimy, jak się zachowujemy. I teraz tak, jasne jest, że odludek będzie tych reakcji unikał. Dlatego, że on wtedy nie zobaczy tego, w jaki sposób jest, czy może zostać wygładzony przez innego człowieka. No po co mu to? Przecież on zawsze jedzie. Tylko pytanie, czy on zawsze jedzie? Czy rzeczywiście on jedzie, czy to może inni jadą, a jemu się wydaje, bo jest na tym dworcu i te pociągi się mijają, nie? Punkt odniesienia to jest taka istotna rzecz. I teraz, jeżeli człowiek jest takim odludkiem, on zawsze będzie uważał, że on jest w dobrym miejscu w swoim życiu duchowym. Zawsze. On zawsze będzie uważał, że on jedzie. No ale jak ma inaczej uważać, jeżeli zakłada, że jedzie, a nie widzi punktu odniesienia, wobec którego on jedzie, czy stoi? Słowo Boże, które czytamy, jest napisane, że też jest jak lustro. To jest w liście Jakuba. I teraz no biada człowiekowi, który zobaczy siebie w lustrze i sobie pójdzie potem. Dalej. Zgadza się. 19. Jak w wodzie odbija się twarz, tu jest napisane w tym tłumaczeniu, tak serce jest zwierciadłem człowieka. Co tam jest w gdańskiej?
Tak w sercu człowieka człowiek.
No właśnie. Tak w sercu człowieka człowiek. Teraz pamiętacie, nieraz było tak, że swoje odbicie widzieliście w wodzie, prawda? I im bardziej zbliżyliśmy twarz do tej wody, to tym lepiej, wyraźniej widzieliśmy siebie. Im bardziej zbliżymy się do brata czy siostry, to zobaczymy jego reakcję. My też będziemy poniekąd wiedzieć, jacy jesteśmy, dlatego że będziemy musieli się przyjrzeć temu, co powiedzieliśmy, temu, jak zareagowaliśmy, i tak dalej, i tak dalej. Jasne, to jest trudniejsze niż na przykład przychodzenie od czasu do czasu. To jest trudniejsze niż uciekanie w pracę, uciekanie, nie wiem, gdziekolwiek, nie? Na rower, do pracy, w służbę. Można. Można uciec do tego stopnia, że nie mam kontaktu z jedyną osobą, która może powiedzieć, jak to powiedział brat Barkoczy, kim naprawdę jestem. Masz telefon do mojej żony, ona ci powie. Nie? Wiesz, jedyna osoba, która ze mną jest cały czas i ona doskonale wie, ona nie ma nawet, można powiedzieć, żadnych złudzeń. Ale ja z nią cały czas jestem. Dlatego ona mnie zna. Bo ja z nią jestem, ja z nią rozmawiam od 30 lat ponad. I gdyby nie to, że kiedyś się potrafiliśmy na siebie otworzyć, to my byśmy nie byli razem. Czyli nie byłoby czegoś takiego, jak jest teraz, gdyby nie coś, co się stało 30 lat temu i zaczęło się rozwijać. Dokładnie to samo jest z jednością w Kościele. Nie będzie czegoś takiego, jeżeli nie będzie punktu startowego, początku. A potem to się zacznie rozwijać, bo jak zobaczymy, jakie są błogosławieństwa z tego płynące, to będziemy coraz większą zachętę z tego czuli. Oczywiście może tak być, że człowiek, który się chce otworzyć, zostanie po prostu kamieniem i koniec. Nie? Ale co to za Kościół? Co to za miłość? Dlatego, jeżeli ktoś zaczyna się otwierać, jeżeli ktoś, to jest dla mnie naprawdę, się zachwycam każdym takim, taką sytuacją, kiedy ktoś, kto miał takie różne zahamowania, on zaczyna widzieć, że on jest bezpieczny. Zaczyna widzieć, że jest bezpieczny, że on może powiedzieć więcej i zaczyna mówić o swoim życiu, o swoich duchowych przeżyciach. Nie opowiada jakichś takich religijnych frazesów, bo to cała masa tego jest w Kościele, że się mówi rzeczy, które są religijnie słuszne. Oczywiście, że one są słuszne i to są cytaty ze Słowa Bożego czasami. Tylko pytanie, jak to się ma do twojego życia? Tak naprawdę, jak to się ma do twojego życia? Jak możesz te gładkie frazesy, jak możesz cytować Słowo Boże, a z drugiej strony być przewrotnym człowiekiem, który tego nawet nie chce wykonywać? Jak możesz takie święte słowa cytować, które sam Bóg powiedział do człowieka, a jednocześnie nie przyjść do zboru i nie powiedzieć: słuchaj, ja nie umiem, módlcie się o mnie, nie umiem, nie potrafię. Mam problem. Pokażę wam ten mój kolor prawdziwy, pokażę wam, jak jest. Ile razy było tak, że ktoś powiedział, jaki ma problem, rzeczywiście Kościół się modlił, problem został rozwiązany. A ile razy tak jest, że ktoś nie chce przyjść, nie powie, okłamuje, nie ma rozwiązania. Przecież myśmy przeżywali niedawno przełomy, pamiętacie sami, co się działo. Czy ktoś potrafi uciekać, udawać, coś tam, a potem dzięki Bogu pęka, mówi, pokutuje, jest. I jest taka przemiana, że teraz przyjemnie jest być. Być ze sobą jest przyjemnie właśnie, a nie było tego bycia. To jest niesamowite, nie było, bo uciekał. Jak w wodzie odbija się twarz, tak serce w człowieku, tak? Człowieka w człowieku.
Serce człowieka w człowieku.
Właśnie. Niech się to odbija w naszych sercach. Niech się to odbija jak w tej wodzie. Przybliżmy się do siebie, to zobaczymy czasem naszą brzydotę. Czasem naszą brzydotę. Będziemy mogli zobaczyć, że kogoś zraniliśmy. Będziemy mogli zobaczyć, że kogoś ucieszyliśmy, uratowaliśmy. Będziemy mogli się wspólnie cieszyć i wspólnie płakać, tak naprawdę. Ja będę mógł wziąć ciężary kogoś, kto ma w tej chwili ciężko, jeżeli ja jestem mocniejszy i odwrotnie. No ale jak ja mogę wziąć te ciężary, jeżeli ktoś mówi o rzeczach tak po to, żeby mnie zbyć? Albo no dobra, no ładnie było powiedziane, ale co z tego? Chciałem wam powiedzieć takich kilka ilustracji, bo niedawno miałem przyjemność rozmawiać na czacie z człowiekiem, który gdzieś tam w Korelu pracuje jako kto? Agnieszko?
Helpdesk
jakiś taki?
Support.
No, rozmawiałem z nim na czacie. I słuchajcie, no nie mam nic do Hindusów oczywiście, nie? Ale dobrze. Na początku odpowiadał jak maszyna. Trochę mnie to irytowało, powiem szczerze, ale starałem się powściągnąć jak mogłem, nie? I w końcu, dzięki Bogu, przyszedł taki moment, kiedy on załapał, o co chodzi, i rozwiązał mój problem. I wiecie co, że ja... Przyszedł taki moment później, kiedy ja naprawdę poczułem wielką ulgę. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja mailem z tej firmy dostałem całą kopię naszej rozmowy na czacie. I teraz można sobie przeczytać, co się samemu powiedziało, czego się nie powiedziało, kiedy się człowiek powstrzymał i jakie to było dobre. A co by było, gdybym ja na przykład wybuchnął tam na niego albo zrobił mu przykrość jakąś tam, prawda? Ja bym sobie musiał sam przeczytać, czy musiał, chciał, to bym przeczytał. Sam bym przeczytał kopię tego, co ja mówiłem. No i Pan Bóg widzi. Widzi. Cały czas, wszystko, każde nasze słowo, każdą naszą reakcję. I nam się czasem wydaje, że jak my nie pokażemy tego ludziom, to wszystko jest niewidoczne. Więc po pierwsze, Pan Bóg widzi, a po drugie, z przyjemnością stwierdzam, że tutaj Kościół widzi. Bardzo często Kościół widzi. I Kościół widzi więcej rzeczy, niż nam się wydaje, że widzi. Naprawdę, to jest wielkie błogosławieństwo, że Kościół widzi mnie bardziej, lepiej niż ja sam siebie, albo niż ja udaję, że jestem. No i najważniejsze jest oczywiście to, co się dzieje u Pana, nie? Że On to wszystko widzi i będzie nas z tego przecież na bieżąco nawet czasem rozlicza, bo i karci. Kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie, była taka zabawa Mały Chemik. Była, nie? A, nie pamiętasz już. No, takie pudełko kartonowe. To nie to pokolenie. Takie pudełko kartonowe, tam było parę takich prostych czynników, można się było tam pobawić, kolory i tak dalej, i tak dalej. Ale ja kiedyś byłem dużym chemikiem. To znaczy, mieliśmy zajęcia na studiach, i dostawaliśmy ciecz, w której nie wiadomo, co było. Myśmy to nazwali zupa. I naszym zadaniem było to, żeby to zanalizować w ten sposób, żeby było wiadomo, jakie jony są, co to jest w ogóle, co tam jest pomieszane. Dostawaliśmy odczynniki, wszystko, co nam było potrzebne, proszę bardzo. No i trzeba było teraz zobaczyć, zrobić tak zwaną próbę ognia zrobić. No to wtedy było widać, czy tam jest potas, czy tam jest sód, bo to w zależności od tego się albo na czerwono świeciło płomień, albo na żółto. Odczynniki były. No to wlewam jakiś odczynnik, robi się tam kłak, to już wiem, że to jest sól tego, a tego, no nie? I coś takiego się dzieje w zborze każdym. To znaczy jesteśmy, każdy z nas jak taka zupa. Gdzieś w nas jest wiele rzeczy i teraz te rzeczy wychodzą tylko wtedy, kiedy próba ognia nastąpi. Na spięcie nastąpi. No ma, proszę bardzo, brat dzisiaj mówił, że przyszedł, ciśnienie przyszło, już wyszedł jakiś tam problem. Że to nie jest tak, jak myśleliśmy, że jest. Bardzo dobrze, że tak myślimy, bo człowiek stoi, to niech uważa, żeby nie upadł. Czasem ktoś nam czegoś naleje tam do tej zupy, nie? I nam się stworzy coś takiego, że no będzie widać, że to coś jest nie tak. Czasem zapach będzie nie taki, no bo zrobi się nieświeżo wśród nas. I mamy takie czasem, myślę, takie, że ciężko się modlić. To też jest dobre. Była taka koleżanka, pamiętam, to było naprawdę fajne, bo przyszła do doktora, który nam pilnował nas tam i w ogóle pouczał. Pokazała próbówkę panu doktorowi i mówi: panie doktorze, czy pan widzi tu jony kobaltu? A doktor mówi: proszę pani, gdybym ja tu widział jony kobaltu, to ja bym w cyrku pracował. I dlaczego ta ilustracja jest, oprócz tego, że jest śmieszna, to jest taka dobra? Dlatego, że jedyną osobą, jaka widzi jony w tej zupie, jest Pan Bóg. My możemy widzieć barwę, możemy widzieć reakcje, możemy takie rzeczy widzieć. Ale tylko On widzi, z czego to wszystko dokładnie jest zrobione. I On jest w stanie nam to pokazać. Tylko tak się składa, że On postanowił, że będzie to nam pokazywał w Kościele. I my byśmy chcieli i woleli, żeby nam pokazał na pustyni, ale On mówi nie. Jak będziesz chodził w światłości, będziesz miał społeczność z braćmi. Będziesz uciekał, sprzeciwiał się wszelkiej dobrej radzie, będzie problem. Koniec. Kościół jest właśnie stworzony po to, żeby każdego z nas wychować, żeby mu różne rzeczy pokazać, bo Pan Bóg nie ma obowiązku na naszych warunkach pokazywać nam, jacy jesteśmy. Pokazuje to w małżeństwie, pokazuje nam w kościele i tak dalej. W związku z tym, jeżeli będziemy mieli jedność, jeżeli naprawdę będziemy i razem, jak jest tu napisane, jeżeli będziemy wspólnotą, to wtedy będziemy siebie nawzajem lepiej poznawać i sami siebie każdy też będzie lepiej poznawał, bo nam jest to bardzo, bardzo potrzebne. Jeżeli chcemy prać swoje szaty, to odczynniki są również w Kościele. Tak Pan Jezus to ustawił. Więc nie uciekaj od odczynników, nie uciekaj od tego próby ognia, od tej wody, która będzie odbijała się twoja twarz. Pokazuj swój prawdziwy kolor, a wtedy będziesz jedno z Kościołem i będziesz wiedział, czy jedziesz, czy stoisz. Amen.